Tu spoczywa załoga polskiego statku Wigry, który zatonął w 1942 roku u wybrzeży Islandii. Cześć pamięci tych, którzy zginęli śmiercią marynarzy. W języku islandzkim Hér kvílir áhöfn polska skipsins Vigri sem fórst árið 1942 við strendur Íslands, heiðruð sem minning þeirra.
Bliscy z przeszłości. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
To, że nie wzięłem większego tego parasola, by nam się bardziej przydał. No jesteśmy w centrum Reykjaviku. Spotkaliśmy się przy kinie Bioparadys, czyli kino Raj. I będziemy jechali na cmentarz Fosfoskirkjugardur. Akurat nie widać mojej ulubionej góry Esja. Jest w tej chwili przykryta kompletnie mgłą i chmurami. W zasadzie tu się parasoli nie używa, bo tutaj deszcz pada głównie poziomo. Zaczynamy w październiku pod koniec zimy. Pierwszy dzień lata w kwietniu, także jesteśmy w lecie. Mamy dzisiaj rano, jak patrzyłem, to było 6 odczuwalna plus 2 i wiatr, więc mówię, no tak, nie jest wesoło. Włączyłem latę, nie przeszkadzało. Ruszamy na Fosvoi, żeby skłonić się marynarzom z parowca Vigry. To sławna harfa za nami z tyłu. Czyli harfa po polsku, budynek opery. Niedzielne popołudnie, spokój, cisza. Dojeżdżamy w tej chwili do cmentarza, prawie jak ogród botaniczny. Tu jest przepiękna roślinność, ma nieprawdopodobny swój klimat. Jak się tutaj przychodzi, tak dziwnie nastraja. Widzimy teraz zupełnie inne drzewa niż w Polsce. To są skromne groby. Tutaj przewaga, jeśli chodzi o wiarę, jest protestancka religia. Wjechaliśmy samochodem pod sam grób. W Islandii jest to dozwolone. Tak specjalnie stanąłem. Tu spoczywa załoga polskiego statku Vigry, który zatonął w 1942 roku u wybrzeży Islandii. Cześć pamięci tych, którzy zginęli śmiercią marynarza. Vigry pływały w konwojach. Jeden z trzech statków, który posiadała Bałtycka Spółka Okrętowa, on przyszedł w maju w Gdańsku, w niemieckiej stoczni. Podnoszono na nim banderę i wtedy armatorzy, którzy byli właścicielami firmy, wymusili na Niemcach napis Vigry Gdańsk. Niemcy jakoś dali się przekonać, przez to prawie początek wojny niesamowity, dlatego że nawet w registrze Lloyda oficjalną nazwą miasta Gdańska był Danzig. Piękna, patriotyczna walka tych młodych właścicieli firmy. Potem Vigry były niedaleko wybuchu wojny na remoncie w nowym porcie w Gdańsku. Oni, ponieważ bali się, że coś się może wydarzyć, skrócono remont, tylko statek przyszedł do Gdyni, wziął ładunek, wyszedł w morze i wojna go została w Antwerpii. Więc statek natychmiast wyszedł w morze i tak się dostali do Wielkiej Brytanii. Potem pływali w konwojach naokoło Islandii, do Francji jeszcze zanim Francja padła, potem też na Adriatyk, czyli Gibraltar, różne takie rejsy. Płynęli w sławnym konwoju ST-42 w 1941 roku, kiedy wieźli broń do Wielkiej Brytanii, a potem przepłynęli tutaj pod koniec listopada 1941 roku. Wzięli ładunek łączki rybnej, dołączyli do konwoju, który płynął do Stanów Zjednoczonych. Trafili w sztorm stulecia, który dokonał dużych zniszczeń. Decyzja kapitana była powrotu do Reykjaviku i trafili w drugi, największy sztorm. Ten sztorm ich po prostu sponiewierał. Weszli na skały i statek zatonął. Tutaj zawsze mamy ślady, że ktoś przychodzi i zapala znicze. Dla nas jest to symbol, dla Polonii Islandzkiej. Przychodzimy tutaj, żeby oddać hołd tym marynarzom, ale nie możemy być w Polsce czasem 1 listopada, więc tutaj zapalając znicz czy kładąc kwiaty myślimy o naszych bliskich w Polsce. To łuna tego blasku dla Islandczyków rzecz dziwna. To po prostu rozświetlone cały cmentarz od zniczy, które są przepięknie. Ale ludzie też przychodzą na Wielkanoc czy na Święta Bożego Narodzenia. Ja tu zawsze jestem też jakiś Dzień Ojca, bo zapalam znicz dla mojego przyjaciela, syna kapitana. I zresztą mam kontakt duży z rodzinami krewnymi tych marynarzy. Taki prywatny, fajny, się przyjaźnie porobiły. Także przychodzę w ich imieniu tutaj. Czasem bez okazji po prostu. Kiedy tu przyjechałem w 1985 roku, pani, którą poznałem, niewiele było Polaków, powiedziała mi o tym grobie. Nie miałem pojęcia, że tutaj taki statek zatonął w czasie wojny. Wtedy był tutaj ten pomnik, który postawiono w 1961 roku. John Perel zrobił to zmuszony przez marynarzy polskiego statku, który tu zawijał. Byli bardzo poruszeni faktem, że tutaj jest taki stary, zmurszały, dębowy krzyż, który się już rozsypuje. No i ambasada postawiła tutaj pomnik. W 1989 roku pojawiła się tablica z boku, metalowa, na której umieszczono nazwiska polskich marynarzy, którzy polegli na tym statku. Natomiast gwiazdki oznaczały dane obcokrajowców. Załoga była mieszana, tam było 27 osób na pokładzie. Zawsze tu przechodziłem przez te 37 lat. Nigdy się tą historią mocniej nie zająłem. Dopiero 10 lat temu, trochę przypadek to był. Nie ma w życiu przypadków, widocznie ta misja dopiero miała być powierzona wtedy. I skutkiem jest to, że pojawił się sfinansowany przez IPN krzyż z tą kotwicą marynarską, bryła pamiątkowa, na której są wymienieni wszyscy marynarze, 25. Moja ta 9-letnia praca, gdzie są prawidłowo brzmiące imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzin. Pierwszy jest kapitan Władysław Grabowski, urodzony w 1905 roku w Dęblinie. Charles Peach, radioficer łącznikowy kanadyjski. To wszystko byli bardzo młodzi ludzie. No i ten mój cudowny, odnaleziony w ostatniej chwili Carl William Julian, kucharz. Młodziutki chłopak, 18-letni, który nie chciał zostać kapitana. On był Kanadyjczykiem. Największa zagadka tego mojego statku to jest Roman Grabowski. Szukam w tej chwili jego śladów. One wiodą do Bydgoszczy, także sprawa jest w toku. Właśnie to jest ciekawe, że on był na pokładzie wpisany jako steward. Nie był człowiekiem morza. Był podporucznikiem polskich sił zbrojnych na zachodzie, wracającym z urlopu, ja myślę, że do Kanady, więc dla mnie jest to zagadka, gdzie płynął, co robił. Jest Witold Zales, Łotysz, Mohamed Essa, Egipcjanin, Ragnar Kristin Paulsson, urodzony w Broalandii, w innej części Islandii, którego grup odnalazłem, jest pochowany 50 metrów powyżej. Nie jest tutaj z kolegami, także tu 17 ciał, tam 18, może nie oddało 7 ciał. I z tej załogi, w sposób niesamowity, jeden Polak, jeden Islandczyk przeżyli. To będzie próba opisania tego, co się wydarzyło w ciągu moich tych 10 lat, jak ja tego wszystkiego szukałem. Jak spotykam ludzi, jak dostaję jakieś dziwne sygnały, nie wiadomo skąd, które prowadzą mnie. To będzie reportaż. Ja nie jestem żadnym Hemingwayem. Radość tych krewnych, którzy się dowiedzieli o tej tragedii statku, o losach tych ludzi, dla mnie jest największą frajdą. Czasami czuję, że jak zadaje się mi pytanie, czy ty miałeś jakiegoś krewnego na tym statku, ja odpowiadam, że oni wszyscy są moją rodziną, cała załoga statku. Z ostatnich praktycznie dni wydarzenie, kiedy dostaję z Helsinek wiadomość od prawnuczki jednego z członków załogi i ona mi wysyła zdjęcie ślubne tego człowieka i zdjęcie jego w mundurze, którego wcześniej nigdy nie miałem, to jest pokazanie, że ta praca ma sens. Prawnuk Zielińskiego, Wigier, mieszka w Montrealu. On bardzo słabo zna polski, ale już postanowił i on chce do Islandii przyjechać, złożyć kwiaty na grobie, tam gdzie byliśmy dzisiaj, i pojechać w to miejsce, gdzie jest postawiona tablica. Jest cały szczęśliwy, że ja go odnalazłem. Urodziłem się w Gdańsku. Miasto nie było rodzinnym miastem moich rodziców. Moja mama warszawianka, po stanie Warszawy dostali po prostu mieszkanie, przenieśli do teatru, także skończyłem transport morski w Sopocie na uniwerku. Najpierw był to obowiązek, skończyłem służbę wojskową jako podchorąży, mając troszkę pecha, bo się złapałem na stan wojenny. I jak skończyłem służbę wojskową, miałem dużo szczęścia, bardzo ciekawą pracę, było przy obsłudze zachodnich statków w porcie Gdańsk. I poznałem Islandczyków, bo islandzkie statki przychodziły do Polski. Islandczycy wymyślili sobie wtedy pomoc dla Polski. To była pomoc w postaci żywności, jedzenia, był stan wojenny. I przyjechała delegacja z Islandii, ludzi, którzy byli z organizacji pomocy kościelnej, ale też i dziennikarz. I Dla moich dyrektorów, jak się dowiedzieli, że oni są z takich organizacji, oni chcą pojechać do Episkopatu, do Warszawy, to padł blady strach. No i wyrwali i mówi, kto się zajmuje Islandią? Witek. No to niech on się nimi zajmie. Były ich 4 wizyty. Za nami jechała tajna milicja wówczas. No i tak w żartach powiedziałem kiedyś do jednego z tych Islandczyków, który ze mną zresztą zrobił wywiad w Grand Hotelu, o tym pytał, co sądzę, ja się nie bałem, mówiłem, on mówi, nie martw się, ja w islandzkiej prasie nie podam twojego nazwiska, nie będziesz miał kłopotów. Ja mówię do niego, chyba żartujesz, to jest wszystko na podsłuchu, oni tak wszystko wiedzą. Myśmy ci zrobili problem, ja mówię, no to jest mój problem, a nie wasz. I padło pytanie w takiej zasadzie, ja się śmiałem, że co możemy dla ciebie zrobić. Ja powiedziałem, załatwcie mi kontrakt do Islandii. Jak przyjechali, przywieźli mi taki imienny list, ja mówię, no to ja teraz będę miał dopiero kłopoty. I rzeczywiście przez pół roku nie chciano mnie wypuścić. No ja byłem tak, kawaler, nie byłem w partii, bo nie było takiej opcji. No ale stał się cud i po pół roku dostałem paszport służbowy i wypłynąłem na Islandię. Proponowano mi lot samolotem, ponieważ ja jeździłem w rajdach samochodowych i mnie się dobrze prywatnie żyło. Miałem i dobre pieniądze, i dobrą pracę. Ale wybór był statek, żeby troszkę przez te 5,5 doby rejsu na spokojnie dojść do tego, co dalej. Bo to jest zmiana życia kompletna, zostawienie wszystkiego, co jest ważne. Wiedziałem, że jak wypływałem, że ja nie będę wracał do Polski. To była decyzja, którą podjąłem po danej sobie przysiędze 24 grudnia 1981 roku, kiedy stałem z karabinem maszynowym w Elblągu i powiedziałem sobie do gwiazd, że poczekam na najbliższą okazję, na spokojnie i wyjadę i więcej już tu nie wrócę. Więc jak kapitan, który przecież mnie znał z wcześniejszych rejsów, zobaczył, że wypłynęliśmy 12 mil morskich już na wody międzynarodowe, to odbił szklankę na statku, przynieśli szampana, mówi, jesteś teraz wolnym człowiekiem. Ja do nich mówię, no to teraz wiem, jak wygląda wolność, zacząłem się śmiać. Przypłynąłem na Islandię, był to inny zupełnie kraj, bardzo prowincjonalny, trudny dla mnie. Ja chciałem na początku spakować manatki i wracać, ale trzeba być dzielnym. Jednym z argumentów było to, że ponieważ było mi ciężko bez moich ukochanych rajdów samochodowych, a załapałem się jako pilot w Islandii w rajdach i to w samochodach bardzo szybkich, łapiąc się na wygrane rajdy, obecność w prasie, w telewizji. No nagle moje nazwisko i imię było kojarzone, już nie byłem Polakiem, tylko byłem Witkiem. Miałem fajną pracę, ukochane rajdy, żyć nie umierać. Tu jest moja książka, tu się pisze. Proszę zobaczyć, ile tu jest dokumentów. Jakieś 900 stron o statku z archiwum polskiego, z Wielkiej Brytanii, znanych Urzędu Imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych, bo też były listy załogi. Artykułów z islandzkiej prasy to tu jest strasznie dużo. Spotkali pierwszy sztorm w nocy z 10 na 11 stycznia 1942, który ich sponiewierał. Mieli dużo uszkodzeń, szczególnie lewej burty, stracili szalupy. Decyzja kapitana była jednoznaczna, powrotu do Reykjaviku, bo przepłynęli 400 mil morskich, szansy na dopłynięcie do Nowego Jorku nie było. Mieli też awarię kotła, którą naprawili w takich strasznych warunkach. Wracali i dostali się wtedy w szponę tego największego sztormu, siła wiatru 240 na godzinę. Płynęli, wiedzieli, że są w Zatoce Faxa, czyli gdzieś blisko Reykjaviku, nie wiedzieli, gdzie są, w głębi tej zatoki. Stracili jeden kocioł, też ster, wiatr mieli potworny z prawej strony, nie byli w stanie korygować kursu i nagle tylko zobaczyli przed sobą jakieś ślady, że są przed jakąś skałką. Już nie byli w stanie nic zrobić, chociaż ten Bragi, który był na mostku, krzyczał, że cała wstecz. Wjechali na tę skałkę, się rozpluli. Statek się położył, bo nabierał wody. Nie mogli spuścić jedynej ocalałej szalupy na prawej burcie. Kiedy woda się dostała do statku, statek się wyprostował, dało im to szansę tę szalupę na ocean położyć. Było ciemno, to jest rewelacyjna praca kapitana, który oświetlał takim pokładowym reflektorem drogę do szalupy tym, którzy wpadli do oceanu, którzy próbowali się do szalupy dostać. Pomagał mu ten młody 18-letni Kanadyjczyk i dzięki temu ta załoga się do tej szalupy ratunkowej dostała. Ginie pierwszy oficer, jest już w szalupie, ale wyskakuje kogoś ratować, sam tonie i mamy w szalupie 24 osoby. Kapitan nie zgadza się, bo wołają go, żeby skakał razem z Kanadyjczykiem. Kapitan zdaje sobie sprawę, że to naraża szalupę na rozbicie, bo kierunek wiatru, szalupa jest blisko statku i każe im odpływać. Oficer drugi tylko mu salutuje i oni widzą kapitana, który wchodzi na mostek i statek na ich oczach tonie w 8 minut. Znalazłem historię tego Kanadyjczyka. On był sierotą. Jakaś nić musiała się przyjaźni zadzierznąć między kapitanem a tym młodym chłopakiem i nie zostawił kapitana, zginął z nim. Cała reszta załogi, 24 osoby, rozpoczyna walkę. Nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, co się dzieje, próbują się utrzymać na oceanie. Za wszelką cenę nie dać się wywrócić i spędzają całą noc w szalupie. Udaje im się przetrwać. Slaczek im mówi z kształtów, że są przy półwyspie Snæfellsnes. I zobaczyli też gdzieś światełko jakiejś farmy. Tam są takie wysepki blisko 2 mile od lądu. Te wysepki falowanie powodują wywrócenie się szalupy. Większość z nich ginie. 6 się jeszcze potem trzyma. Nie są w stanie zmęczeni odwrócić tej łodzi, także ona jest odwrócona kilem do góry. W czasie wojny one były obłożone siatkami właśnie po to, żeby rozbitkowi mogli się wspiąć. Więc oni cały czas się trzymali tego osiatkowania. Walczyli, żeby się utrzymać, stąd też mieli też rany na nogach, bo zostali obijani przez fale. W jaki sposób oni te parę godzin wytrzymali, to jest niesamowite w tych warunkach. Wiedzieli, jak będą trzymać łodzi, to może rozbije ich o skałki, więc postanowili płynąć wpław do lądu. Było blisko, była ich czwórka, nie dopłynął do lądu pierwszy z maszyny, Bruno Schmidt, serce padło. Radiotelegrafista dotarł do lądu, ale hipotermia i rany zabrały mu życie. Ten 18-letni Islandczyk wyciągnął drugiego oficera smolskiego ponad linię wody. Ten stracił przytomność. Islandczyk 200 metrów na czworakach dotarł do farmy, przestraszając pracowników na farmie, bo oni myśleli, że to jest albo duch, albo jakiś niemiecki desant. Także te kobiety niektóre uciekły z tego pola. Dotarł do tej farmy, walnął pięścią drzwi. Farmer wyszedł, on zdążył powiedzieć, że jest ze statku, który się rozbił, zdążył powiedzieć, gdzie są marynarze jeszcze inni na plaży i upadł, stracił przytomność. Farmer wziął konie i przywiózł Smolskiego i już umierającego radiotelegrafistę. Zaopiekowano się w tej farmie i Smolskim, i Bragiem. Oni jedyni, którzy przeżyli, drugi oficer Polak i ten 18-letni marynarz islandzki. Morze potem oddawało po kolei ciała, a sam farmer chodził, szukał, znalazł te 3 ciała. W sumie tych ciał ocean oddał 18. Potem przyjechała armia brytyjska, zabrali te ciała, czołg torował drogę, bo było dużo śniegu, do Borganes, stamtąd statkiem do Reykjaviku i 27 stycznia ma miejsce pogrzeb, bardzo uroczysty. Wacław Przybysiak, oryginalna odznaka radiotelegrafisty ze statku. To jest jego orzełek z czapki, jego medale i to, co miał przy sobie w kieszeni, w takiej skórzanej woreczek przeciwny, jakiś kształt to ma. Miał też za pazuchą swoją książeczkę marynarza. Podarowano mi również jego krzyż walecznych z legitymacją. I rodzina nie za bardzo wiedziała, dlaczego on ten krzyż walecznych dostał. Ja zacząłem szukać w dokumentach. Był na statku Kromań wcześniej, a płynęli w konwoju w maju 1941 roku. Zostali zatankowani przez niemieckie myśliwce i on zestrzelił jeden z nich. Takiego granatnika używał pary ze statku, bo to były parowce. On strzelał tylko na 100-200 metrów, a zdarzało się, że wystrzelony pocisk wracał na burtę tego samego statku, a on z tego granatnika walnął tego Junkersa 88. Smolski, ten, który przeżył, wyjechał do Londynu. Bragi jeszcze wrócił na morze, chociaż do końca życia miał kłopoty z nogami po tym wypadku. Przeżył potem 2 zatonięcia statków różnych. Jego matka mówiła, że Ayr, bóg nordycki, mórz nie chciał go do siebie, bo 3 razy w sumie przeżył katastrofę morską. I zmarł w 78 roku, Smolskiej w 79, nigdy się potem nie spotkali. Pertek, ten nasz znany marynista, który opisał też między innymi Wigry, napisał do Smolskiego list, czy listy. Ten mu nigdy nie odpisał. Nie mógł się Pertek dowiedzieć, jak historia się wydarzyła. Ja to w tej chwili wiem, bo znam to z opowieści córki farmera, Gudridur, która była świadkiem tej całej sytuacji. Mówię któregoś dnia do żony, że chyba już znalazłem wiele rzeczy i musimy jechać do Borganes, to jest taka miejscowość 70 km od Reykjaviku. Zapukamy do jednej pani, bo mi się wydaje, że ona jest córką farmera, który wtedy udzielił pomocy. Zapukałem do tych drzwi. Ona wyszła, ja zacząłem do niej mówić, czy ty może jesteś córką tego farmera? Ona mówi, tak, jestem, chodź na kawę. Usiedliśmy, ona nagle zaczęła opowiadać to wszystko. Ja po prostu... Serce mi biło jako szalałe, bo siedzi przede mną kobieta, 80-latek, która wówczas miała 8 lat, która mi przenosi w 16 stycznia 1942 roku i mówi mi nagle dokładnie, co się wydarzyło, jak ją wysyła ojciec po mydło do tego sąsiedniego domku torfowego, bo trzeba było myć zwłoki. Ona stanęła jak wryta, bo nigdy nie widziała umarłego człowieka i 5 ciał leżało pokiereszowanek, bo oczy niszczy też ciała. I dla mnie to był szok i oni tym żyli potem przez wiele, wiele lat. Ja znalazłem też wywiad z tym panem. On mówi, ja pracowałem dla tych ludzi na dobrą sprawę, oddał im serce, bo jak znaleziono pierwsze ciała, może oddało, to jeszcze potem chodził na prośbę wojewody, sam znalazł 3 ciała. Niesamowite było w tym wszystkim to, że jemu się w nocy śniły osoby, niektóre mówiące w innym języku nieznanym mu i miejsce, i on z tego snu wszedł w to miejsce, gdzie mu się to śniło i znajdował tam zwłoki. Ten kamień został wyciągnięty z oceanu i przewieziony koparką 300 metrów. Kamień, który wybraliśmy wspólnie z zięciem tego farmera. Ten głaz został włożony w miejsce takie ładne, widokowe. I tam pojechaliśmy autokarem. Stowarzyszenie Polonii Islandzkiej towarzyszył nam jako gość ambasador ówczesny RP. Na tej tablicy napisałem w hołdzie dla polskiego statku Wigry, który zatonął w pobliżu wyspy Hjorsey 15 stycznia 1942 roku i jego załogi. 25 osób zginęło, 2 przeżyły, w miejscu, gdzie większość ciał oddał ocean. Z podziękowaniem dla Christiana Christiansona, farmera z Sydraskorganes, Stowarzyszenie Polonii Islandzkiej upamiętniło tę tragedię w jej 75. rocznicę. Zięć drugiego farmera przywitał nas na kładzie z polską flagą, więc serce nam bardzo rosło. Tam wrzuciliśmy na końcu uroczystości 25 róż, każda róża dla jednej z tych ofiar. Nie za bardzo mogłem zorientować się, gdzie statek zatonął, o jaką skałkę chodziło, bo o tej skałce nie wiedział nikt. A mnie się udało znaleźć notatkę Islandczyka, który na tej wyspie mieszkał, który 2 tygodnie po katastrofie łodzią na wiosła popłynęli nad miejsce i opisywał, jak wyglądały wigry rozprute na dole, na dnie widać było. I zacząłem szukać tego miejsca z moim przyjacielem Nurkiem. Za jego poradą pojechaliśmy do Instytutu Geodezji i poprosiliśmy o wystawienie nam zdjęć lotniczych z okresu wojny tej wyspy. No bo obszar olbrzymi. Ja znalazłem taki jakiś mały punkcik, to jest 43 rok, zdjęcie lotnicze, że może to jest statek widoczny gdzieś pod wodą. I bym pewnie się nie dowiedział nic więcej, gdyby nagle pani następnego dnia wysłała mi pocztę. Mówi, tak myślałem o tej historii całej. Mówi, słuchaj, moim sąsiadem był człowiek, który na tej wyspie się urodził, wychował. To jest jego telefon. On mieszka w swojej dzielnicy w Reykjaviku. Dzwoń do niego. Wybiegłem z domu, bo powiedział, przyjedź do mnie. Pojechaliśmy do niego. I on mówi, tak, ja pamiętam tę historię, bo myśmy poszli, żeby doić krowy. Były 2 osady w 1942 roku na tej wysepce. Może 15 osób, 2 takie gospodarstwa. I myśmy widzieli, co się dzieje. Widzieliśmy reflektor termuskający kapitana. Nie mogliśmy nic zrobić, był straszny sztorm. Staliśmy. Zerwana była łączność telefoniczna z Borganes wtedy. I dopiero rano przyszedł kod sygnałowy, polska flaga, koło ratunkowe i setki tych pustych worków po mączce rybnej. I oni zobaczyli tylko, że oddala się malutkie światełko. Więc domyślili się, że szalupa ruszyła. Statku nie widzieli, widzieli tylko no, te zamglone światełka. I tak zawiadomiono brytyjskie władze wojskowe w Borganes, że zatonął statek i że szalupa poszła na północny zachód. Ten człowiek stał się moim wielkim skarbem, bo on tam pływał i on mi opowiedział jako człowiek morza, jak ja mam płynąć, gdzie mam szukać tej wysepki, o której rozpryły się wigry. Ale historia jest o tyle ciekawa, że ja się zacząłem zastanawiać, bo mówię, słuchaj, tutaj był ten syn kapitana w 68 roku. Czy żyje, co się z nim dzieje? I a moja żona do mnie mówi, słuchaj, czy mogę napisać w naszym imieniu e-mail? Ja typowy facet mówię, nie, no pisz, ale nie zwracam uwagi, co ona w ogóle chce zrobić. I następnego dnia ona mówi, słuchaj, przyszła odpowiedź. No sprawy tego Grabowskiego, mamy jego telefon i adres. I wie, gdzie ty wysłałeś e-mail? Do dowódcy marynarki wojennej w Polsce. Wiesiek Grabowski, syn kapitana ze statku Wigry, został komandorem marynarki wojennej. Jest sztorm, no ta zmienność islandzkiej pogody i dudni. Grad. I to potężny w tej chwili. Klato, tak? No i żona tu nade mną stała, mówi dzwoń. Dzwoń. I odbyliśmy pierwszą rozmowę z Wieśkiem, niesamowitą. No i zaczęła się taka fajna, wielka przyjaźń. Spotkanie w Gdańsku, gdzie on przyszedł z 2 synami. No i w 14 roku przyleciał do Islandii. Udało mi się znaleźć szypra, takiego małego kutra, Popłynęliśmy za Kranes w miejsce, gdzie zatonął statek. Nie widziałem na 100%, czy to jest to miejsce. Potem się okazało, że byłem 150 metrów od miejsca zatonięcia statków. Także ja się bardzo cieszyłem z jednej rzeczy. No, mógł stanąć w miejscu, gdzie jego ojciec jest w szczątkach tego statku. Położył wieniec. Zapaliliśmy znicz na tym wieńcu i on przemówił do ojca o domu hołd, również temu Kanadyjczykowi. No, ściskało mi gardło, jak on to mówił. Wiedziałem, że dla niego to jest bardzo ważne. Spełniło się jego marzenie życia. Jego synowie, był wnuczek, robiliśmy zdjęcia, nagraliśmy jego przemowę na wideo. No, ojca nie mógł pamiętać, bo on miał 6 miesięcy, jak ojciec go wsadził do pociągu i wysłał w głąb Polski razem z matką. Jedyne, co zostało, to 3 czy 4 listy napisane przez kapitana Grabowskiego do jego żony, gdzie mówi o tym swoim synku. No, tych listów nie może czytać, bo za każdym razem płacze. Tutaj dostałem na takim pięknym pergaminie wyróżnienie Pro Mari Vitae Nostro od prezesa Legii Morskiej i Rzecznej, a tytuł kustosza pamięci Wigry otrzymałem od Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Kiedy wymarzyłem sobie, że znajdę dzwon parowca Wigry, a byliśmy w Gdańsku, znalazłem w Muzeum Morskim taki fajny dzwon, bo szukałem tylko, że mogę przykręcić go do ściany. Jak zacząłem tę historię mocno wałkować i pracować nocami, szukać tych wszystkich dokumentów, to bywało, że podchodziłem sobie do tego mojego dzwonu i no pewnie wyczarowałem to, co się wydarzyło. W końcu udało mi się popłynąć w to miejsce, ale już z islandzkim zaprzyjaźnionym farmerem na takiej małej łajbie. Łowiliśmy ryby przy przypływie. Piękna pogoda, znowu duże szczęście. I czekałem 3 godziny, bo ja myślałem, że ja też skałkę muszę znaleźć. Bo to morze schodzi w dół 4 metry. I nagle mi się ta skałka ukazała. Przypłynęliśmy do niej. Nanieśliśmy dane GPS-u tej skałki. Już wiedziałem dokładnie, gdzie leżą szczątki statku. I to było zwycięstwo, bo już potem, jak następny czas musiał minąć, zanim udało mi się rok później popłynąć ze strażą w ocean, to była kwestia paru minut, żeby przyrządami już profesjonalnymi wszystko się okazało prawdą. I w 19 roku już było zejście. Oni wiedzieli, że lecę do Gdańska i będę otwierał wystawę w dworze Artusa o statku. Wtedy była dokładnie rocznica okrągła podniesienia bandery na Wigrach. I zrobili mi niespodziankę, bo dostałem nagle wiadomość od tego wiceszefa. Jesteśmy na oceanie, więc mi serce zabiło. Dostałem wiadomość Bell. Pytam, czy ja śnię? On mówi, nie, nie śnisz. Wtedy dostałem zdjęcie i oczy mi się zaszkliły, no bo ubrali się chłopaki w piękne mundury wyjściowe, postawili dzwon pomiędzy sobą. Nie mówimy o dzwonie, musimy to trzymać w tajemnicy. Mogę w Gdańsku w telewizji o tym powiedzieć, ale nie w Islandii, bo tu jest dużo hien nurków, którzy szybko by się zorientowali, gdzie mniej więcej statek jest. Chcieliby po prostu zanurkować. Oni bardzo szanują Islandczycy, ludzie morza, takie rzeczy. To jest grób kapitana i tego Kanadyjczyka, więc tutaj jakiekolwiek prace wymagają nie tylko pozwoleń, ale też szacunku dla miejsca. Właścicielem dzwonu jest islandzka Straż Przybrzeżna. Ona go bez problemu odda jako depozyt do Muzeum Morskiego w Reykjaviku, bo mam już obiecane stałe miejsce na wystawę. Jest bardzo dziwny. Jak byłem kiedyś na farmie Gudridur, powiedział, zawsze o tym zapominam, muszę ci to koniecznie dać, poczekaj, daj rękę. I mówi, słuchaj, jak ja wyskoczyłam wtedy przynieść mydło do mycia zwłok i stanęłam przy tych 5 zwłokach, ten kamyczek wyleciał z kieszeni jednego z tych marynarzy i takich kamieni u nas nie ma. Ja go wzięłam i go trzymałem przez 70 parę lat. Ja ci go daję, żeby ci przyniósł dalej szczęście w poszukiwaniach wigrowych. W szczątkach tego statku w oceanie są 3 kotwice. Ja bym chciał bardzo wyciągnąć 2 kotwice, jedną położyć na grobie z lewej strony marynarzom, a drugą wysłać do Muzeum Narodowego Morskiego do Gdańska.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Bliscy z przeszłości. W audycji wystąpił Witold Bogdański.